Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. To jest 175. odcinek Kiedy Słów z podcastu. Podcastu podcastowo, publicystyczno, technologiczno, śmieszkowego.
Tak, Wojtek, żeby wszyscy wiedzieli. Jezus Maria, jak dzisiaj jest gorąco. Jesteśmy w Polsce, może ponarzekajmy na pogodę trochę.
To prawda.
Kto panu tak bardzo... tą pogodę...
Nie no, ja, znasz mnie, ja uwielbiam, jak jest gorąco i generalnie 30 stopni to jest moje drugie życie. I ja cieszę się, jak jest tak ciepło, jest przyjemnie, tylko ja mam tutaj niefortunne ułożenie mieszkania, bo komputer, przy którym siedzę, niestety jest w tej części, która się nagrzewa przez cały dzień i po prostu jest tak cieplutko bardzo, taka sauna jakby taka domowa, tylko że
ja bym tylko powiedział tak, I'm wet.
To znaczy się aroused, to się tak mówi in English.
Zupełnie cieszę się na nagranie naszego odcinka, I'm wet. Ale to był tak właściwie to dobry temat. Z czego korzystasz do pogody na iPhone'ie?
Tej iPhone'owej, szczerze mówiąc, bo żadna z tych dodatkowych, raz, że nie czuję potrzeby aż takiej, żeby zapłacę za aplikację do pogody, bo będzie super. Ta w iPhone'ie mi w zupełności wystarcza. Zdarza się jej mylić. To nie jest tak, że ona jest nieomylna.
Ona się tragicznie myli.
Ostatnio, na przykład dzisiaj było tak śmiesznie, że wczoraj jak
sprawdzałem... Burze zapowiadało na dzisiaj.
To miały być burze, ale w okolicach tak 13 do 15 czy 16, więc ja pojechałem na motorze do pracy, ale z takim, wiesz, mówię, dobra, i tak wcześniej wychodzę, bo tam miałem do załatwienia jedną sprawę, więc zdążę przed burzą. Okazało się, że nic nie padało i spojrzałem w apkę dzisiaj i nie było nic, w sensie było słoneczko cały czas. Ale jak dojechałem do domu, to nagle się deszcz pokazał, więc jakby już zupełnie nie wiem.
U mnie miało padać i nic nie padało i w tym momencie odpaliłem aplikację pogodową i widzę 30 stopni. Ja w ogóle staram się, jest parę takich aplikacji do pogody i ja mam jakby, bo my mówiliśmy chyba kiedyś o tym Meteo, no nie? Że to jest najlepsza chyba aplikacja pogodowa.
No i tam jakiś Karot, nie?
Tak, właśnie ja korzystam z Karota, głównie dlatego, że Karot jest zabawny. Teraz w ogóle miałeś super aktualizację i ta aktualizacja jest taka, że on teraz pokazuje troszeczkę dokładniej tą godzinę i mam normalnie taki jakby timelines, co godzinę widzę, jaka będzie pogoda i jest nawet, mogę wykupić za 14 zł na rok dostęp do... weather data sources, które będą w pobliżu mnie, czyli mają być jeszcze dokładniejsze, w sensie będzie prawdopodobnie z tego Meteo czy ICM Meteo korzystać. A ja do tego znalazłem jeszcze jedną aplikację, którą chciałbym polecić, bo właściwie jest spoko do pogody, tylko że jakoś nie mogę się z niej korzystać, ale wygląda bardzo ładnie i myślę, że jak ktoś nie chce wydawać pieniędzy na Karota, to spełnia swoje zadanie, w sensie właściwie nie do końca wiem, czy spełnia swoje zdanie, bo teraz widzę, że będzie, że dzisiaj powinien padać deszcz i 31 stopni, tymczasem tego deszczu nie było, no więc powiedzmy, ale nazywa się Hello Weather na iPhone'sa.
Hello Weather, po prostu.
Hello Weather, tak. Ja oczywiście podlinkuję i ona chyba jest za darmo. Nie jestem tego pewien, ale chyba jest za darmo.
No ja już sprawdzam, bo wiesz...
Ma taką ładną ikonkę słoneczka.
Okej. Czyli co, zawsze słońce? A tak. Widzę, jest, pobierz, jest zakupy w aplikacji. No, zainstalujemy, zobaczymy, co to
wygląda, się wygląda całkiem tutaj. Spoko i myślę, że jak ktoś szuka pogody, która nie będzie, to albo Meteo, albo Hello Weather. Z Meteo jest taki problem, że ta aplikacja wygląda badziewnie i nie ma jakby takiego czegoś, co sprawia, że chce.
Obrazki zgrane ze strony chyba, nie?
Tak. Karot Weather ma taki świetny widget, że uwielbiam na niego patrzeć, nie? Tylko, że właściwie te wszystkie pogody są takie unreliable.
No ale wiesz, wszystko przewidywanie przyszłości nigdy nie było domeną jakoś. Wiadomo, tak? To nie jest takie łatwe.
Był na Netflixie jest ten serial The Crown.
Obejrzałem.
Jeden z odcinków jest na temat smogu.
Tak.
I tam właśnie, że się po... pogubili z pogodą. W sensie to było tak, że oni myśleli, że pogoda nadejdzie taka, która sprawi, że ten smok odejdzie. Tymczasem okazało się, że tak zupełnie nie było. Już nie pamiętam do końca tego odcinka, ale był właśnie odcinek The Crown, w którym pogoda... I to był incydent na faktach autentycznych, tak zwanych.
Mm-hmm. Tak, ta historia rzeczywiście miała miejsce.
Tak,
więc bardzo ciekawy jest odcinek w ogóle, taki zupełnie nietypowy, bo wydawałoby się, że wiesz, że pogoda czy smog to są takie sprawy no,
był inny od
ludzkie,
tych od...
ale niekoniecznie polityczne, a tu się okazuje, tak, że tak ma duży wpływ, więc rzeczywiście, a w ogóle polecam serię.
Które były wcześniejsze.
Tak, The Crown, tak polecam tak, serię, bardzo fajny.
Ja też polecam The Crown, całkiem spoko serię, chociaż nie oglądałem całego i oglądałem tak, to się nazywa, no nie wiem, binge, to tak?
Binge watching, tak, no. Jedno po drugim, maratonik taki.
No dobrze, w każdym razie Wojtek, ja mam tematy. Ja mam w ogóle tematy, będę narzekał na ludzi.
Będziesz narzekał?
Jeśli jesteś gotowy, to ja mam w ogóle bardzo dobry temat, całkiem zabawny i aż mi się trochę śmiało. Specjalnie napisałem nawet tweeta na ten temat, mimo tego, że bardzo dużo osób napisało, tak, w ten sposób temat do mnie dotarł. Nie napisałem tweeta, bo stwierdziłem, że zachowam ten temat na odcinek. Jesteś ciekawy, co mnie w zeszłym tygodniu uderzyło i zdenerwowało i sprawiło, że zacząłem po prostu być, chciałem być niemiły?
Bardzo, bardzo jestem ciekawy i nie zwlekajmy, po prostu jedźmy z tym.
Nie wiem, czy wiesz, Wojtek, że PlayStation zwiększyło ceny PlayStation Plus.
Wiem o tym. Widziałem te informacje i to na przestrzeni roku to jest chyba 5 dych różnicy, 50 zł.
Tak, tak.
I ciekawostka jest taka, że bardziej się opłaca 3 razy kupić po miesiąc niż wziąć 3 miesięczny i to jest w ogóle beka.
A, no to zabawne.
Bo miesięczny jest za 33 zł. A 3 miesięczny jest za 100 zł, więc złotówkę taniej wychodzi.
No,
także Polaki
sobie
będą kupować co miesiąc.
Właśnie sobie odpowiem. Tak, 33 zł i 100 zł. No tak, ale jakby roczny kosztuje 240 zł zamiast 195. To jest w ogóle chyba jeden, który jest tak najbardziej nas dotyczy, bo nie wiem jak ty, ale ja zawsze kupowałem na rok. Znaczy teraz w ogóle mam powiedzmy od PlayStation kiedyś dostaliśmy na coś roczną. No i ja mam jeszcze te PlayStation Plus na jeszcze chyba rok. Bo ja kupiłem, dostałem w prezencie i dostałem znowu w prezencie i mi się tego uzbierało chyba 2,5 roku stycznia, ale i teraz jakby to jest 50 zł w skali roku, tak?
Tak, czyli to jeśli
sobie podzielić na 12, 4 zł i 16 groszy. 4 zł 16 no groszy miesięcznie.
No.
I teraz, żeby jeszcze to w perspektywie jakieś pokazać, za to, że dostaniesz przynajmniej 24 gry, jeśli masz 7 konsolę, tak? Jeśli masz PS3 albo PS Vita, to jest jakby tych gier dwa razy więcej, tak?
Aha.
Dostaniesz przynajmniej 24 gry. No jeśli nawet jedna z tych gier ci się spodoba, to zwykle jesteś do przodu o cały ten PlayStation Plus. I to kosztuje ci dodatkowe 4 zł miesięcznie. I teraz, jak to się pojawiło, oczywiście no, nikt nie lubi płacić więcej, tak? Tylko, że narzekamy tak bardzo mocno, że PlayStation działają serwery do kitu, że gry się pobierają wolno, że coś tam nie działa tak, jak powinno. I teraz, moje rozumowanie, może to być crazy, ale ja stwierdziłem, no rozumiem, ale może na przykład te pieniądze, które zapłacimy więcej, te 50 zł, te 4 zł miesięcznie sprawi, że ten serwer nie będzie się tak wywalał i będzie można pobrać grę z normalną prędkością. Jak kupię grę, to jeszcze może tego wieczoru w nią zagram. Taki crazy idea, no nie?
Crazy, ale wiesz, no, nikt ci tego nie obiecał, nie?
No nikt mi tego nie obiecał, natomiast no, na to trochę liczę. Z drugiej strony, tak jak już powiedziałem, no, dostajemy 24 gry w roku.
Mhm.
I możemy się oczywiście kłócić, a ja się zgodzę, że niektóre z tych gier to jest taki badziew, że po prostu pobieram to tylko i wyłącznie dlatego, że jest PlayStation Plus za darmo. Ale w tym roku dostaliśmy przecież Until Dawn, dostaliśmy przecież Life is Strange, dostaliśmy przecież... co tam jeszcze było, Wojtek, takiego dobrego w tym roku? Tych gier było sporo, bardzo sporo.
Było sporo.
Sprawdzę, PlayStation.
No, trzeba by przefrunąć tą listę, ale generalnie było dość dużo. Alienation na przykład było. Nie wiem, czy grałeś, ale to jest o tyle ciekawe.
Nie grałem,
ciekawa gierka, że można grać na jednej konsoli w kilka osób wreszcie, bo strasznie brakuje w ogóle takich gier.
To prawda.
Cały czas będę to powtarzał. No,
my, niestety... my w Minecrafta próbowaliśmy ostatnio zagrać, ale. Wojtek, to teraz tak. Co było rok temu? Co było w tym roku? No, Altin Dawn było, dostaliśmy. Game of Thrones od ten Telltale Games. Mm-hmm. Dostaliśmy Life is Strange, dostaliśmy Killing Floor 2, Spy Chameleon i Neon Chrome. Dostaliśmy na przykład jeszcze Just Cause 3?
No.
Nie dostaliśmy tego. Nie dostaliśmy tego na 100%.
To jest chyba, taki, że to na PS3 tylko.
To chyba w Stanach było. Okay. Na 100% tego nie dostaliśmy. Abzu, to wiem, że dostaliśmy. Tales from Borderlands też dostaliśmy. No więc tych gier jest sporo. No nie są oczywiście takie kichy, jak tutaj widzę, że jest Drone to Death, czyli ta gra, jakaś taka strzelanka. No powiedzmy, że nie zawsze to są takie sensowne gry, ale generalnie nie masz takiego dramatu. Z jednego miesiąca możesz sobie przynajmniej jedną grę tam jakąś upatrzeć. I dalej to... 4 złote miesięcznie dodatkowe. I ja widziałem na Twitterze, że ludzie, których... W sensie, ja nie mam nikomu ochoty zaglądać w portfel, wiadomo. Może komuś na przykład to będzie robiło dużą różnicę. Ale ludzie, którzy pisali o tym, że te 50 złotych rocznie nagle się pojawiło dodatkowe i o Jezu, co my teraz z tym zrobimy, to nie posądziłbym nigdy, że będą taką cebulką, żeby napisać, że Jezus Maria, 50 złotych dodatkowe PlayStation, co wy robicie, straciliście klienta, idę do Xboxa. Będę grał z tym drugim, co ma Xboxa.
Ze Zbyszkiem pogram. Te 50 złotych? Dziękuję, wolę grać ze Zbyszkiem.
Lepiej jeszcze. Xbox Polska w ogóle na Twitterze napisało, że u nas jest tak dobrze, że my nie podwyższamy cen. Tylko plot twist, u nich jest droższy i tak. 249 kosztuje gold na miesiąc, na rok. No, to jest jeszcze 240. No i ludzie im pisali, no nie, że...
Upsi. To ładne. Idę do Xbox. Chwileczkę. Wracam. Oj, to ładne. To bardzo, bardzo,
więc,
bardzo.
To jest rzecz, która mnie troszeczkę w zeszłym tygodniu, powiedzmy, taka moja dość niepopularna opinia, bo podejrzewam, że nie osób tak tam, ale jak tylko zobaczyłem ludzi, którzy piszą, mój Boże, jaki dramat, 50 zł podwyższyli na rok. No, umów się, to 4 zł, no nie?
No tak. No, znaczy tak. Jeżeli faktycznie to poprawi w ogóle działanie PlayStation Network, generalnie, jeżeli chodzi o serwery.
Nawet, tak, to
i jest, będą fajniejsze gierki, take my money. Jakby nie mam z tym problemu. I nie mówię tutaj o, wiesz, że dostajemy i tak, tutaj roczne pakiety.
Ja płacę,
więc w ogóle nie ma żadnego problemu. To, że się tam 3 miesiące raz na jakiś czas trafią, to jest inna sprawa, ale generalnie płacę i uważam, że warto, bo po prostu to jest dobry deal, no. Krótka piłka.
Ja wychodzę z tego założenia, że umówmy się, płacę te 240 zł i dostaję gry i nawet jeśli jedna gra z tych mi się gier spodoba, ej Wojtek, to nie jest żart, w sierpniu będzie Just Cause 3.
A, okej.
I teraz chciałem powiedzieć tylko, że ta gra kosztuje w PlayStation Store 269 zł. I no, to jest gra, którą chciałem kupić, no. Nie? No i nie muszę jej kupić, bo plot twist.
Bang! Witam!
I Assassin's Creed Freedom Cry. Nie wiem, co to jest, ale to też będzie za darmo. Więc chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli ktoś narzeka tak bardzo mocno, no to nie musi, bo te gry po prostu superanckie są. No ja, kurczę, jak tylko się pojawi Just Cause 3, to będę pobierał.
Ech, ja również pobiorę i ja ostatnio po prostu żałuję, że nie ściągam wszystkich. Znaczy, że zdarzyło mi się chyba ominąć.
Ustaw sobie powiadomienie,
miesiąc,
żeby pobierać.
Ale chyba
te gry.
Tak, chyba muszę po prostu ustawić powiadomienie.
Bo ty chyba pominąłeś czerwiec, gdzie było Life is Strange, które ja.
Tak, który o tym ja właśnie rozmawialiśmy.
Ja w ogóle przeszedłem już 2 epizody Life is Strange. Mm-hmm. Wojtek, mm-hmm, to jest przepiękna gra. W ogóle no. muzyka w tej grze jest świetna. No taka gra country, gitarka, wiesz, ale świetnie pasuje do klimatu. Sama gra to jest tak jak, to jest no jak Until Dawn, tak? To jest interaktywny film, no podobnie jak te historie Telltale Games, czyli interaktywne twoje decyzje, które podejmujesz, będą miały wpływ na dalszą grę, tak dalej, tak dalej. Ale sama historia jest ciekawa i powiem ci, że mi się bardzo podoba, więc jeśli ktoś ma i zastanawia się, czy pograć, to zdecydowanie warto pograć. A ja ci, Wojtek, specjalnie wysyłam ci link, gdzie można gry za darmo.
Tutaj, bardzo dobrze, bardzo, ja chętnie. Jeżeli za darmo, to proszę wysyłać rzeczy. Ja naciskam wtedy download natychmiast i zamykam przeglądarkę.
No więc tutaj już jutro, typowo. Bo dziś jest poniedziałek, tak? To już no. Środę, z tego co pamiętam, czyli nie jutro, będą, Wojtek, nowe gry na PlayStation Store.
Bardzo przyjemnie.
Ma być Just Cause 3. To jest, Wojtek, żebyś wiedział, jaka to jest w ogóle gra. To jest taka gra, i ona kosztuje faktycznie 269 zł. To jest taka gra, w której twoim zadaniem jest jak najbardziej zestrzeliwać, wybuchiwać i rozwalać rzeczy. I może, żebyś wiedział, jak jest tak, jaka była ta gra, co się jeździło tymi samochodami, się piłka odbijało?
Ojejku, teraz mi wyskoczyło. Rocket League. Bo to była, jest super gierka.
No, była taka... Już ci, Wojtek, wysyłam jedno wideo. Ono trwa 30 sekund, więc możesz sobie spokojnie puścić w trakcie oglądania tego, znaczy rozmowy ze mną. Ja ci to wyślę i po prostu zaczekam, żebyś wiedział co i jak.
Tytuł jest Kiedy grasz inne gry, ale Rocket League jest życiem. Just Cause 3. Oglądam. Mm-hmm. Szczelanie. Rozbijanie rzeczy i jest taka wielka kula. Aha, i to rzecz... no dobra, to ja już kojarzę tą gierkę, bo to rzeczywiście... Oh, damn it. Oh boy! Co tu się dzieje?
Więc to jest taka gra, w której mniej więcej tak to wygląda.
I to z niej były zawsze te filmiki wszystkie, że on przyczepiał jakieś bomby do kogoś, do różnych przedmiotów albo... nie przedmiotów, różnych żywych też postaci i później naciskał guziki, one tak śmiesznie latały.
Tak.
To, rozumiem. Dobrze, będzie grany na pewno z przyjemnością wielką.
Więc jak sobie wpiszesz w ogóle Just Cause 3, to możesz zobaczyć bardzo dużo takich wideo, w których coś się takiego... O, jest nawet 10 rzeczy, które powinien zrobić w Just Cause 3 i jest widza, aha, on podkłada to, co ty mówiłeś, wkłada bomby. A nie, fajerwerki w ludzi.
A, no. Tak.
No.
No tak. Ale spoko, bardzo fajnie, że będzie teraz w PlayStation Plus, bo to jest... Jakby to jest duża gierka. No, to jest normalnie gierka, wiesz, 3A, bez żadnego ściemniania, że to jakiś, o dobra, tam indyk, ale duży, ale coś tam. Nie, to jest normalnie porządna gra, więc jeżeli tak ma być dalej, no worries, po prostu bierzcie pieniądze i luzik.
Więc to by było na tyle, jeśli ktoś narzeka znowu, że Jezus Maria, 50 zł zwiększyli, co my dalej zrobimy. To tutaj macie grę, która sprawi, że jeśli chcieliście zagrać w Just Cause 3 albo po prostu stwierdzicie, że chcecie zagrać, no to cena tej gry równa się cena PlayStation na rok. I już.
Jest. A ja powiem ci o jednej rzeczy, którą znalazłem zupełnie przypadkiem. Bo szukałem czegoś, jakiegoś wideo i pojawiło mi się z boczku gdzieś info o tym, jak dodać własne karty do walleta w iPhone'ie. I tak mówię,
no, to jest rzecz w ogóle, tak tylko ci powiem, Wojtek, bo ja...
No, ale to nie jest pewnie nowe, co?
Nie jest nowe, to jest stare, ale to ja mam jakby kontr rzecz do tego.
Dobrze. Bo znalazłem króciutkie wideo, które mówi o tym, jak dodawać nieoficjalne karty do walleta. Karty, oczywiście mówię nie o kartach płatniczych, tylko kartach takich na przykład na punkty, albo kartach, informacjach o lotach dla niewspieranych aplikacji, czy niewspieranych tych linii lotniczych. Że jest strona po prostu Pass Source, w którą wchodzisz, wpisujesz jakieś tam dane, które chcesz mieć na danej karcie i oni mają też trochę własnych template'ów, że możesz na przykład, nie wiem, jeżeli do Walmarta chodzisz, no to masz template Walmartowy i to wygląda w miarę podobnie i tam po prostu jest zapięty ten sam QR kod, który masz na karcie fizycznej i po prostu tej fizycznej już nie musisz nosić, wyciągasz po prostu telefon, skanują ci telefon, dodajesz sobie punkty i magia się dzieje. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, jak tutaj kwestia z bezpieczeństwem, natomiast wydaje mi się, że to nie jest jakieś nie wiadomo co, w sensie, że to nie jest niebezpieczne ze względu na to, że i tak tą kartę może ci zrobić ktoś zdjęcie i nic się nie stanie i to nie jest tak, że on może wykraść twoje dane, bo najgorsze, co się może wydarzyć, to będzie tam imię i nazwisko i numer tej karty. Jeżeli mówimy o takich kartach, gdzie rzeczywiście się zbiera punkty. No i co? Ojej, hakierzy mi dodadzą niechcący punkty na moją kartę.
Bo poszli za moją kartę tak. Kupić do Tesco rzeczy.
No właśnie. No,
i zebrali
straszne
punkty
rzeczy.
Klap kart.
I dziękuję bardzo, hakierzy, róbcie tak częściej. To trochę jak, wiesz, z numerem konta twoim, nie? Jak wycieknie, to chyba raczej nic się złego nie powinno stać. Więc wydaje mi się, że jakby kwestia bezpieczeństwa raczej tu jest okej. Oczywiście, jeżeli dodajemy kartę nieoficjalnie,
nie dodawajcie karty na przykład
no płatniczej
Starbucks.
To absolutnie nie. Starbucks nie?
Nie, no bo nie wiem, czy wiesz, Starbucks, znaczy nie dodajcie przez tą stronę, bo jest w ogóle aplikacja Starbucks, nawet w Polsce ona działa, powiedzmy tak sobie, ale najważniejszą funkcję spełnia, to znaczy możesz tam doładować swoje konto Starbucks, jak doładujesz to swoje konto Starbucks, to możesz płacić tą kartą, to znaczy, że
mam na przykład... funkcjonuje trochę jak płatnicze.
Tak, i oni nawet
piszą... A nie,
piszą,
że zbierasz tylko punkty. Nice.
Tak, oni piszą nawet, traktuj swoją kartę Starbucks jak kartę płatniczą. To znaczy nie pokazuj jej nikomu, nie dawaj jej nikomu. Ona ma nawet te 28 cyfr, tak? Czy ileś?
26.
No więc 26, tak, 26 cyfr. I
Nie, 26 to... Poczekaj, 26 to ma konto.
Czekaj, karta to jest ma... 4 plus 4 to jest 8 plus 4 to jest 12 plus 4 to jest 16. 16 no. cyfr. I chodzi o to, że jak tutaj kliknę tą kartę, to pojawia się oczywiście kod po prostu, który daje pani zeskanować i pobieramy pieniądze z tej karty. Plusem płacenia w ten sposób jest to, że od razu ci się zbierają kupony zniżkowe. To znaczy jak na przykład, bo jak płacisz, to zbierasz gwiazdki. Jak zbierzesz ileś gwiazdek, to masz jakieś profity, tak? I w tym Starbucksie. I to jest tak, że jak masz tam 200 gwiazdek, to za każde 80 gwiazdek mogę dostać napój duży, dodatki, jakieś espresso, prezent w urodziny, bla, 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 bla.
No wiadomo, pierdolę.
I doładowanie tej karty w ogóle polega na tym, że masz przycisk doładuj, wybierasz kwotę doładowania, minimalnie to jest, nie wiem, nie ma chyba kwoty minimalnej. 10 pisze, zaakceptuję? Nie, minimalna kwota za 20 zł. Doładujesz za 20 zł i wtedy masz, wybierz metodę płatności PayU. Już, dodajesz albo kartę, albo przez PayU i leci. I masz wtedy, możesz płacić tym zamiast swojej prywatnej karty, więc jak masz telefon, możesz zawsze tą kawę sobie kupić, się tak doładowuje ci ta karta. Ale propozycję mam dla ciebie, Wojtek, bo ty mówisz, żeby robić karty do tego, do walleta, a ja mam aplikację, która nazywa się StoCard.
Okej.
To nie jest polska aplikacja, chociaż nazwa brzmi, jakby to była polska aplikacja.
Zbyszek karty.
I StoCard to jest. Tak, Kartex. I StoCard to jest aplikacja, do której możesz sobie dodać, ile kart ci się tylko żywnie podoba.
Okej.
Okay. Ona ma polskie templatki, to znaczy, jeśli masz tam Hebe, Deichmann, Orlane, Vitan, CCC, Payback, Tesco, Superfarm, Orsa i tak dalej, Arcadia, Auchan, Biedronka, to te karty wszystkie po prostu tam są i przykładasz kartę, skanujesz, ona się wrzuca do ciebie, do tego systemu i mam kartę Biedronka, ona ma swoją formatkę, w ogóle tak aplikacja jest zrobiona tak zabawnie, że ja mam na przykład wyciszony teraz ekran, coś jest zaciemniony ekran na maksa, ale jak odpalę kartę, żeby pokazać ją, to ekran się zrobi świeci jasne. Na max, świeci bardzo mocno, żeby łatwo było ją zczytać, no nie? Mam w tym momencie Biedronka, Empik, Kika Family, Mekro, Rossmann i Starbucks właśnie, więc mogę po prostu prosto z tego już to.
No jasne, ale to dotyczy oczywiście kart, na których
minusem jest to, że
punkty.
Minusem jest to, że 100 kardowych kart nie możesz przerzucić do walleta. To znaczy, nie ma takiej funkcji, no bo to byłoby kanibalizowanie się, tak? Że dodajesz kartę w 100 kart i wrzucasz. A oni mają taką metodę, że, jakby chyba monetyzacji, że oni pokazują na przykład promocję mi z Biedronki. Wiem, jak to brzmi, ale chodzi o to, że mam dodaną kartę Biedronka. W efekcie, jak pojawia się nowa gazetka, to ja dostaję powiadomienie, że jest nowa gazetka i mogę nową gazetkę w aplikacji zobaczyć, nie? Te gazetek oczywiście oni mają do prawie każdego serwisu, do którego dodasz kartę. I chyba taka jest metoda. Chodzi o to, żebyś siedział w tej aplikacji, oglądał te gazetki, potem kupował te rzeczy. Ale ale to tak jest, Wojtek.
Tak to jest. Rozumiem, ale oczywiście, wiesz, wallet ma troszeczkę więcej funkcji, w sensie, że możesz jednak tam dodać inne rzeczy, inne karty, możesz też dodać loty, więc jakby do podróży na przykład się jeszcze bardziej przydaje, ale tutaj rzeczywiście zdecydowana przewaga tego, że są polskie karty, no naturalnie, nie trzeba nic kombinować, tylko po prostu je skanujesz i masz, więc spoko, fajnie, że coś takiego jest. Natomiast PassSource jest to tyle fajne, że tam też właściwie możesz wpisać sobie dowolne dane.
A jak dodajesz tą
dane.
Kartę na telefon potem?
Wiesz co, klikasz guziczek generuj i pojawia się strona i jeżeli jesteś na Macu, na Safari, to klikasz dodaj do walleta. Albo ewentualnie możesz po prostu wejść na stronę o określonym adresie, gdzie jest wygenerowana karta i jak wejdziesz na nią z iPhone'a, no to po prostu masz guzik dodaj do walleta. Bardzo proste i fajne jest to, że wiesz, też możesz stworzyć jakby własną kartę na takim pustym template'cie, więc właściwie możesz tam wpisać dowolne rzeczy. Jeżeli chcesz mieć takie ciągłe przypomnienie o czymś, to też możesz, wiesz, dodać je do walleta. No, może nie jest to najwygodniejszy sposób przypominania o rzeczach, ale jest taka opcja. No ale jeżeli jesteś, wiesz, na jakiejś tam podróży, fajne jest to, że te karty mają możliwość wykorzystywania wszystkich funkcji, jakie wallet ma i oni nawet linkują bezpośrednio do informacji na stronach Apple'a, co oznacza, że na przykład te karty mogą się pojawiać albo uaktywniać, jeżeli jesteś o określonej godzinie w określonym miejscu. Wiesz, trochę jak te przypomnienia lokalizacyjne, ale no, działa to tak, jak wiesz, jak lecisz gdzieś, zbliża się godzina lotu, czy tam 3 godziny przed lotem już wallet ci wyrzuca kartę na wierzch, to znaczy, że ona jest bardzo łatwo dostępna i możesz rzeczywiście ją szybko podejrzeć.
Czy mogę zrobić tak na pociąg?
Myślę, że bardzo to jest możliwe, no bo to jest kwestia, że wpiszesz sobie wszystkie dane, skąd, dokąd, o której powinno się zaciągnąć.
Pan pociągowy na pewno mi nie pozwoli.
No wiesz, przecież tam jest dość skomplikowany ten kod QR, to znaczy ma bardzo dużo tych pikseli, że tak powiem, jest taki dokładny, więc nie wiem, czy te walletowe w ogóle obsługują aż tak skomplikowane kody QR. No mówię o liczbie jakby tych pól, bo samolotowe mają ich dużo mniej, takie mam wrażenie, że po prostu są, wiesz, tam chyba, nie wiem, ileś naście na ileś naście i po prostu zakolorowane są te, co trzeba. Ale nie wchodziłbym w to za głęboko. Tam nawet jest na stronie informacja o tym, które QR kody, jakie barkody obsługuje PassSource. Natomiast on obsługuje wszystkie, które obsługuje wallet. Więc pytanie, czy wallet w ogóle obsługuje QR kody naszego PKP. Jeżeli tak, to jest szansa na to, że rzeczywiście dodasz sobie ten kod do siebie, do walleta i to by było spoko. Także taka ciekawostka. Myślę, że można tam pogrzebać więc i pobawić się tym. No bo u nas jakby wallet tak naprawdę, dopóki nie będzie Apple Pay'a, i to jest przydatny tylko do lotów. A może, wiesz, ktoś będzie chciał wykorzystać go do większej liczby rzeczy. Nie powiedziałbym, że to jest aplikacja, którą uwielbiam i jest mi potrzebna, ale na pewno jest to wygodne. Do lotów jest świetne. Także zawsze jak tylko mogę, to dodaję. A druga rzecz jeszcze. Chciałem powiedzieć o tym, że Andronid wygrywa. Tak ci się powiem, wiesz?
Oho, Andronid wygrywa.
Andronid król, ponieważ Android Auto dostało obsługę Waze'a. To znaczy Waze zrobił update i on teraz wspiera Android Auto, co oznacza, że Waze'a możesz mieć na dużym ekranie w samochodzie. Dlaczego to jest super? Bo Waze jest generalnie najlepszą apką wojenną do jeżdżenia po mieście. tak, gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości.
No to ja nie mam wątpliwości, ja akurat potwierdzam tę informację.
Waze jest królem, bo rzeczywiście omija wszystkie korki, masz bardzo dużo informacji, ale podanych w taki sposób, że wystarczy rzut okiem.
Waze ma takie
ładne
przyciski i działa całkiem sprawnie też.
Jest mega, po prostu mega. Ja jestem mega fanem i już na dobre chyba przestałem jeździć z mapami. Znaczy oczywiście w zależności od tego, gdzie jadę, ale generalnie jak jechałem teraz do Bielska Białej w środę zeszłą, to korzystałem z Waze'a i sprawdził się doskonale, więc bardzo, bardzo polecam. A to, że wspiera Android Auto, no to już jest naprawdę król. I szczerze mówiąc zastanawiam się, co jest w ogóle z tym tematem tego udostępniania aplikacji mapowych na CarPlayu. Wydaje mi się, że oczywiście nie opłaca im się, więc tego nie zrobią. Ale zastanawiam się, czy może gdzieś na horyzoncie jest wprowadzenie jakiegoś elementu społecznościowego do map tych Apple'owych. Bo tego właściwie w nich brakuje, bo już pomijam kwestie, wiesz, że tam się czasem mylą, że mogą cię wyprowadzić w las, chociaż to się zdarza już teraz bardzo, bardzo rzadko. Generalnie jakość naprawdę już jest całkiem spoko. Co ciekawe, po Stanach już jeżdżą samochody Apple Maps, więc prawdopodobnie ten Apple'owy Street View też będzie dostępny. Natomiast no, brakuje w tym tego elementu społeczności. To znaczy, że kierowcy jeżdżący z Apple Maps, których jest i tak bardzo mało, bo z Waze'em na 100% jest dużo więcej w Warszawie niż takich, którzy jeżdżą z Apple Maps, no, żeby mogli właśnie ostrzegać się o różnych wydarzeniach, a to dziura w drodze, a to tutaj jakiś remoncik, a to tutaj był jakiś duży wypadek, więc uwaga, bo jest bardzo duży korek. To jest genialne. W Waze'ie działa to naprawdę świetnie i niemalże minuty po jakimś zdarzeniu od razu się pojawia na mapie i od razu wiemy, że coś się wydarzyło, że lepiej ominąć to miejsce. Więc naprawdę strasznie będzie, znaczy no brakuje mi tego. Oczywiście można to obejść, to znaczy w CarPlayu podłączasz się po prostu kabelkiem, włączasz Waze'a na telefonie i on sobie leci w tle, a znaczy puszczasz sobie muzę w tle, a Waze sobie leci normalnie z telefonu, no ale nie wykorzystujesz wtedy niestety tego dużego ekranu w samochodzie. No to jest trochę słabe, ale da się, tak? No wiadomo, wiele rzeczy da się obejść, no ale fajniej by było i po prostu bezpieczniej, gdyby rzeczywiście można było to robić na tym ekranie w samochodzie. Więc tutaj Android wygrywa. Mam zamiar to przetestować za chwilę, ponieważ Androida posiadam, bo dostałem służbowego, nowego, taki Samsung A5.
A to nie są słabe. Ale 2017, czy 15, czy 16?
Szczerze mówiąc, nie wiem. On ma,
a ma jak USB-C? Się włącza, to ma...
Nie, ma micro USB.
Czyli 2016.
Okej, okay. No to może nie taki super.
Ale one są spoko, one są bardzo spoko.
No jako Android, wiesz, zabawne jest to, że zdjęcia robi jako takie, powiedzmy, ta galeria zdjęć też nie chodzi zbyt szybko, bo wiemy jak to było z Samsungami lata temu. Dopiero chyba S7 był takim breakthrough, że galeria zdjęć odpalała się od razu. Ale generalnie, co ciekawe, jak zrobiliśmy testowego live'a na Face'a, no bo to jest pierwsze, co robimy zawsze, żeby sprawdzić, czy telefon w ogóle się do czegoś nadaje, no to podczas puszczania live'a na ekranie widzisz obraz bezpośrednio z matrycy aparatu i wygląda to całkiem spoko, więc myślisz sobie, hej, wszystko jest gites, ale okazuje się, że mimo tego, że byliśmy podłączeni do Wi-Fi, które ma 100-100 w obie strony, po stronie Facebooka, jak się oglądało tego live'a, to wyglądało jakby się go kręciło ziemniakiem. Więc jakby, no niestety, jaki by to nie był telefon, to Android niestety ma, nie wiem o co chodzi. To jest jakaś kwestia kompresji, czy to jest Face źle napisany, czy po prostu dostęp do danych bezpośrednio z matrycy jest jakiś utrudniony. No nie. No, nie nadaje się do tego. I ja teraz taki łatwy most zrobię, przyjacielu, bo okazuje się, że kwestie aparatów w Androidzie poruszył całkiem niedawno. Przeczytałem to na 9to5Mac. Vic Gundotra. Nie wiem, czy kojarzysz tego typa, ale to jest Senior Vice President of Social. Zresztą gościu chyba go narobił przecież Google Plusa. Więc jest ekspertem.
Vic Gundotra. O Jezus Maria, kojarzy człowieka, oczywiście.
No. I on normalnie napisał
ale on
na
fejsie.
Ale
nie jest.
Nie jest, bo jest former.
On jest Alive, no. Alive Cor.
No to...
Takie firmy teraz.
Bardzo proszę, niech sobie będzie. Natomiast to napisał
jest,
na fejsie.
EKG robią. O,
a, no fajnie, no ciekawe. W każdym razie kupił sobie iPhone'a 7 Plus, robił jakieś zdjęcia w jakiejś knajpie i napisał na fejsie, że generalnie iPhone rządzi. I nawet posunął się do tego, że powiedział, że Android przez to, że niestety musi się dopasowywać do wszystkich jako system operacyjny, więc jakby no nie ma kontroli nad sprzętem, na którym będzie się odpalał. Niestety jest lata za Apple'em, jeżeli chodzi o robienie zdjęć i w ogóle technologię robienia zdjęć. Więc to było dla mnie dość uderzające. Ale szczerze mówiąc, no, wszystkie testy, jakie robimy i...
Boże, Wojtek, ja właśnie przeczytałem ten, ja podlinkuję to, bo ja znalazłem to, ale ja musiał tylko przytoczyć jedną rzecz. Jakby...
No.
Here is the problem, it's Android. Po czym text, bottom line. If you truly care about great photography, you own an iPhone. If you don't mind being a few years behind, buy an Android.
No to jest taki statement dość mocny. I ja zdaję sobie sprawę, że na Androidzie, na Samsungach czy na LG też można zrobić świetne zdjęcia. Nikt tego nie, absolutnie tutaj nie, wiesz, no wiem o tym i widziałem dobre zdjęcia robione Androidem. Tylko, że to jest tak, że to nie chodzi tylko o one shot. To znaczy, że gdybyśmy wzięli jakąś średnią ze wszystkich telefonów, no, znaczy to nawet nie chcę wchodzić w to, bo jeszcze nam się załapią takie, które mają, wiesz, aparaty 1 megapiksela, więc bez przesady. Ale chodzi o taką, wiesz, jakość w ogóle. iPhone'em naprawdę można zrobić po prostu, cykasz zdjęcie i jest spoko, nie? Dochodzi do tego jeszcze bardzo dużo matematyki, którą iPhone sobie robi w tle. Wiesz, live photo, jakieś tam teraz przecież w plusie właśnie jest kwestia rozpoznawania tła i tego, co jest na pierwszym planie. No tam się bardzo dużo, jeżeli chodzi o matematykę, dzieje. No i oni są po prostu z przodu. Robienie live'ów, to o czym mówiłem przed chwilą, rzeczywiście jest no nieporównywalnie lepsza jakość z telefonu typu iPhone niż z jakiegokolwiek Androida, z jakiego korzystaliśmy, a mieliśmy w rękach bardzo różne Androidy, więc no niestety no sorry, ale iPhone, jeżeli chodzi o tą kwestię, rządzi, bo jest też najbardziej uniwersalny, że nie, że zrobisz raz na jakiś czas dobre zdjęcie, tylko po prostu wiesz, jak chcesz zrobić live'a, to sobie zrobisz live'a, a jak chcesz zrobić, kurczę, wideo, jak chcesz zrobić, nie wiem, klipsem coś nagrać, no cokolwiek innego, rzeczywiście iPhone tutaj po prostu jest the best, no.
iPhone król. Czy możemy
no
przejść do następnego tematu?
Z Wikiem się muszę zgodzić.
Ale to nie miało być negatywne, ale Wojtek, jakby ja mam temat też iPhone'owy. Też taki most zrobię i potem mam kolejny temat, który kolejny most. Wojtek, no. Nie wiem czy wiesz, ale Apple wypuściło w ogóle soft do HomePod. HomePod. Czyli tego głośnika.
Tak. I... A dlaczego oni to wypuścili? Dla deweloperów, czy
nie wiem,
uciekło?
I Steve Trutron Tyry Ough. Stary, no nie mam pojęcia, jak się czyta jego nazwisko. Wiem,
to
że
ten
to jest...
gość, co gra z Wojtkiem w Player
tak.
Unknown.
Steve T.S., czyli Steve T. Smith. No nie? Mhm. Dobra, nieważne. Najważniejsza jest informacja jest taka, że on oczywiście zrobił to, co robi z każdym systemem, który znajdzie, szuka, co tam w środku jest. I teraz znalazł parę rzeczy związanych z pojawieniem się nowego iPhone'a i tym, jak powinien działać. I teraz, Wojtek, ja chciałbym przytoczyć ci, to są oczywiście... To, Musimy, to nie są do końca plotki, no nie? Bo nie mówimy o czymś na zasadzie ktoś usłyszał, że, tylko mówimy o czymś, co jest jakby w systemie. I jak dla mnie te rzeczy, które są w systemie, to podejrzewam, że tak będzie faktycznie. Oczywiście ale... może się okazać, że tak nie będzie, ale myślę, no, że tak będzie. I teraz...
Tylko, że mnie jeszcze zastanawia, zanim zaczniesz, zastanawia mnie to, jak, dlaczego w systemie z głośnika dowiadujemy się o nowym iPhone'ie?
Bo to jest iOS 11 coś?
No po
nie
prostu?
Wiem. Nie mam pojęcia jakby skąd się to wzięło. Okay. Jaka jest geneza tego, że mam natomiast dla ciebie, Wojtek, informację taką, że tak. Przede wszystkim nowy iPhone nazywa się, ma nazwę kodową D22 i ma być bezel-less. Znaczy okay. Będzie prawdopodobnie będzie bez tych ramek. Wysyłam ci w ogóle, tobie wysyłam teraz linka do tego, gdzie możesz znaleźć. Oczywiście nasi słuchacze mogą zobaczyć sobie bezel-less.
Tak. Czy ja widziałem już te, wiesz, jakieś tam projekty, czy nawet projekt pudełka, który pokazuje, tak, jak bezel-less będzie.
I teraz tutaj
jak dla mnie spoko.
Oprócz tego, że będzie bezel-less, to ma rozdzielczość, Wojtek, on, już ci powiem jaką. Bo tu mam zapisane. Oczywiście zgubiłem. 1125x2436 i ma być jako 3X. Efekt będzie taki, że powinien być mniej, trochę w rozmiarach mniejszy niż iPhone Plus.
Mniejszy, czyli mniejszy. Tak jak rozmowa była o tym, pamiętasz, gdzieś jakieś widziałem wideo, gdzie zestawiony był normalny iPhone, ten mały, duży iPhone, czyli Plus, i właśnie gdzieś po środku był ten
tak,
właśnie.
Okay. W sensie on będzie miał prawdopodobnie ekran wielkości Plusa, ale będzie przez brak ramek będzie mniejszy. Takie jest moje. I teraz jeszcze jakby najbardziej szalona rzecz jest taka, że w tym kodzie znaleziono jakby część kodu Biometric Kit, który ma używać, uwaga, infrared kamery, czyli kamery podczerwonej w iPhone'ie do odblokowania urządzenia. I kamera podczerwona, jakby plot twist, działa też w absolutnej ciemności. Więc jak będzie ciemno, to będziesz mógł odblokować twarzą telefon. I teraz, co tu ciekawego jeszcze się pojawiło, Wojtek? Właściwie to tyle. Ten odblokowanie tego iPhone'a to jest Pearl ID / Face ID.
Aha.
Będzie też iPhone 7S według tego, co jest w kodzie.
Okay.
Bo jest iPhone 9.9 jakby pokazany też. Jakby kod, że iPhone 9.9. No a do tego informacja nosi HomePoda, że ma ekran 272 piksele na 340 GB RAMu. No i to właściwie tyle. Ale no, plotki na iPhone oczywiście są i witam.
No dobrze, to ja to może pogadajmy o tej, o odblokowywaniu twarzy.
Nie. Nie, bo ja nie chcę. Znaczy, to możemy, ale bo chodzi o, dla mnie to jest taki, taka rozmowa dość, no wiesz, no odblokowywanie twarzą. Powiedziałbym
no,
tak.
No mieliśmy już przykład tego.
No, tylko że oni chcą użyć kamery podczerwonej, a nie robić fotkę.
Okej. Okay. Pytanie, nie wiadomo czy, jeszcze, wiesz, tak. czy to, czy zdjęcie w takim razie nie oszuka tego systemu, nie?
Mhm.
Teoretycznie nie, no bo może podczerwona na przykład przez to, że jakoś może trójwymiar wyłapuje twarzy, no to może trudniej będzie to oszukać, ale odblokowanie telefonu samą twarzą okej, okay. A co z płatnościami? Czy będzie Touch ID?
No tego nie wiadomo. No wiesz, Wojtek, to jedyne co wyciekło tak naprawdę to informacja o tym, że będzie miał jaką ma rozdzielczość, że będzie skanował twarz i że będzie miał reaktor jądrowy zamiast baterii, nie?
Oczywiście.
Więc tyle, ale ja mam jakby ten temat powiedzmy zostawiam, bo dowiemy się tak naprawdę za 2 miesiące już tak naprawdę co i jak.
W sumie już blisko, no.
Ale ja mam w ogóle inny temat, Wojtek, odnośnie Apple. Wojtek, nie wiem, czy wiesz, że zabito iPody. Oprócz
tego,
zabito iPody.
Na wąsaczach był wątek. Ja się nie odzywałem w nim, ponieważ nie miałem nigdy w życiu iPoda, żadnego.
No ja mam iPody w tym momencie w domu 2.
Mhm.
szufle oraz nano.
Okej. Okay.
I no teraz to jest vintage.
Vintage może sprzedasz za duże pieniądze.
Czy ktoś chce kupić i pod nano? Dobra cena, my friend. 800 zł.
No to czy to jest oferta aktualna?
To ten najnowszy nano jakby co, ten co był za 600.
A, no dobrze, no to trzeba walczyć, nie?
Spadł mi raz, trochę porysował się.
A, to tylko dodaje vintage'u.
Vintage'u. Będzie tak idealnie pasował do czarnych rurek, Roche i zbitego iPhone'a 6. Jeśli tak chcesz tańczyć, to bardzo proszę. Wiesz, co sam zrobiłem? Trochę...
Szok.
Ja no nie, ale teraz nie mogę się wstrząsnąć.
Najsmutniejsze jest to, że zniknęły w ogóle iPody już ze strony Apple, ale przez ciekawy błąd przez chwilę można było kupić iPoda mini z 2005 roku czy 2004 roku.
O, oh, wow.
Tak.
A to kosztował 700... w magazynie?
Nie wiem, ale miał, że będzie dostarczony w ciągu 2-3 tygodni i kosztował $600. Za wersję chyba 4 GB.
What?
Więc jakby nie kupiłem.
Nie? No, szkoda, bo byś miał drugi, trzeci vintage w domu. No, ja rozumiem. iPody mają trochę taką samą historię jak maluchy. To znaczy, że jak ktoś ma iPoda, to zwykle ktoś w tej rodzinie makowej się znajdzie, kto też ma iPoda i każdy z nich ma jakąś tam historię związaną z tym sprzętem, bo no, jednak to był początek ogromnej zmiany i rewolucji tak naprawdę muzyki. Więc jakby no nie dziwię się, że wiesz, że jest taką ikoną, natomiast no ja sam nie mam żadnych wspomnień ani powiązań z tym sprzętem.
A byłeś w kinie ostatnio na tym filmie
Jeszcze
Baby
nie.
Driver?
Jeszcze okay. Nie, ale muszę się wybrać, bo wszyscy mówią, że to spoko jest film.
Okay. Ja byłem, Wojtek, ale okay. iPody tam są.
Rozumiem.
Nie wiem, czy mam recenzować ten film, czy nie, takiej opcji.
Ja i ale... tak pójdę, więc...
Dobrze, jeśli tak czy siak pójdziesz, to ja po prostu powiem ci tak, że mniej więcej ten film się dobrze zaczął,
aha,
ale nie było lepszych momentów niż początek.
A, rozumiem, okej. Okay. No to bywa i tak, prostu, no.
No bywa i tak, ale mimo wszystko powiedzmy, muzyka, w ogóle bardzo dużo osób mówiło, że muzyka jest taka bardzo super i w ogóle warto dla muzyki przyjść i jakie niesamowite doświadczenie. No nie. Tak po prostu.
Rozumiem.
Tak po prostu nie.
Ale więc... za to dobry jest na przykład film, polecam ci, nowego Spidermana. Jest bardzo spoko.
A to nie byliśmy jeszcze na tym Spidermanie. Myślę, że taka sytuacja może się pojawić, że będzie oglądnięty.
Polecam. Wojtek,
a propos, jak już jesteśmy przy temacie takim, to nie wiem, czy wiesz, że HBO zhakowali.
Tak, mi przemknął ten news.
Pół godziny temu się pojawiła informacja w ogóle, że to... zahakowano.
Scenariusze,
ale przyszłotygodniowego tylko. Games of Thrones.
Nie całej
nie,
serii.
Nie, ale w parę odcinków z serialu Ballers, Room 104.
Nie
and
znam.
And the script for... bo to jest ten pokój 104, to jest w ogóle jakiś nowy. Jeszcze aha, nie wyszedł oficjalnie, ale już...
A, okej.
Okay. I script for the next Sunday's Game of Thrones. No i właściwie to tyle. Oczywiście napisał CEO HBO, napisał informację. With our senior leadership we are working and our extraordinary technology team we are working. Thank you, Richard.
Ja bym mu powiedział, wiesz co? Daj sobie spokój, weź zostaw te scenariusze.
I nie wiadomo co wyciekło.
Weź ty się za aplikację lepiej i weź ty się lepiej za formę sprzedaży. Ogarnijcie się tam, a nie zajmujecie się pierdołami. Bo ten zespół powinien pracować nad tym, żeby była super aplikacja. Żeby ludzie mogli po prostu kupić dostęp do aplikacji bez żadnych kurde telewizji, bo jesteśmy w XXI wieku. To jest moja ocena. Proszę się wziąć natychmiast. A hakierami się proszę nie przejmować, bo i tak można im hasła na płytę główną założyć. Krótka szanuję, piłka, kolego.
Szanuję wszystko, co Wojtek powiedziałeś. Zgadzam się z tym absolutnie. HBO, weźcie się do roboty. HBO.
Tak.
HBO.
Ja taki poczułem zew, bo Obejrzałem jeszcze przed naszym nagraniem takie wideo, nie wiem czy pamiętasz, taki ktoś wrzucił jako wspomnienie po latach, jak dwóch typków okradało sklep monopolowy i
mordo, dawaj!
Podaj flagę.
Tak, weź, zostawiłem tu flagę. Mordo. Bardzo to ładne jest. Ale znowu opowiadamy sobie filmiki śmieszne z internetu, to jest... Nic się nie zmieniło, podcast nadal żyje, nadal jest na pełnej.
Ej, Wojtek.
Jest strasznie gorąco i mimo to wytrzymaliśmy 50 minut. No.
Wojtek, bo o co chodzi z nostalgią? Na grupie jest pytanie, jak tam dzisiejsza nostalgia? Czy ja coś
nie
przegapiłem?
Wiem. Ja nie wiem, o co chodzi. Może coś... Nie, zupełnie nie zrozumiałem tego żartu, ale... Już wiesz?
No, jest nowa płyta Taco Hemingway i jeden z nich nazywa się Nostalgia.
Okej, dobra. Nie słuchałem Taco, czytałem tylko w internecie, że autotune mu nie służy, ale to ja nie mogę nic powiedzieć, ponieważ nie słuchałem. Poza tym nie czuję się jakimś mega fanem, więc...
No właśnie, Michał Jastrzębski, gwiazda, którą w końcu musimy tutaj w odcinku pojawić.
Bardzo szanujemy Michała i ściskamy.
Autotune i teksty bez głębszej puenty, historii czy przekazu tak okropny, że nawet nie wrzucę go na tablicę.
Auć. Ale inni nie mają takich zahamowań i mojego fejsa zalali.
A Marcin Zaręba napisał: tako skończył się na deszczu na betonie.
To tak brzmi absurdalnie. No.
A Michał Sadowski napisał, że dostaje prośby, pytania. Aha, nieważne. Z budową firmy. To już nie istotne.
To chyba nie to. A teraz kącik. Paweł Orzech czyta posty znajomych z Facebooka.
Tak.
Ale jest na Spotify. No jak ktoś bardzo chce, to może sobie na Spotify posłuchać płyty pod tym Szprycer. 35 minut. Kurde, co za czasy. Takie krótkie płyty teraz wychodzą. A kiedyś to były godzinę przynajmniej. Utwory po 5 minut, a nie dwuminutowe wypierdki. I nie, że 9 utworów, tylko kurna 13. Co za czasy. Co za czasy.
No
tym
tak.
Negatywnym niestety.
Tak, tak. Zakończmy negatywnie.
Trudno.
Raz na jakieś coś.
Gorąco jest.
Tak, lepiej nie będzie negatywnie. A jutro lepiej będzie jeszcze cieplej.
Tak, podobno ma być, więc trochę mnie to przeraża. Ale do usłyszenia za tydzień, bo przecież my nie możemy przerwać tutaj pracy. Co niby są wakacje? Że co? Że wyjeżdżamy? Nie. Pracujemy. Nagrywamy. Życie się toczy. Technologie się rozwijają. Cały czas nowe plotki, więc trzeba wszystko omówić. Do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się nisko.
Żegnajcie.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.